W naszym programie czas na wiadomości. O pojednanie narodów ormiańskiego i tureckiego zaapelował Ojciec Święty Franciszek w Watykanie. Papież sprawował mszę świętą upamiętniającą setną rocznicę ludobójstwa Ormian. Na apel papieża zareagowało tureckie MSZ, które w trybie natychmiastowym wezwało do siebie nuncjusza apostolskiego w tym kraju. Ankara neguje swoją odpowiedzialność za rzeź Ormian. W przesłaniu Ojciec Święty przypomniał, że ludzkość w ubiegłym wieku przeżyła trzy wielkie, niesłychane tragedie. Pierwsza z nich, jak powiedział, była wymierzona w naród ormiański. Zostali zabici biskupi, kapłani, zakonnicy, kobiety, mężczyźni, osoby starsze, a nawet dzieci i bezbronni chorzy, przypomniał papież.
Drodzy wierni, drodzy synowie obrządka ormiańskiego, dziś wspominamy z sercem przeszytym cierpieniem, ale pełnym nadziei w zmartwychwstałym Panu, setną rocznicę tego tragicznego wydarzenia, tej bezprecedensowej i szalonej eksterminacji, jakiej okrutnie doznali wasi przodkowie. Trzeba o nich pamiętać. A wręcz jest to obowiązkiem, ponieważ tam, gdzie nie istnieje pamięć, to znaczy, że zło nadal sprawia, iż rana jest otwarta. Ukrywanie lub zaprzeczanie złu jest jakby pozwoleniem, aby rana nadal krwawiła, nie lecząc jej.
Ojciec Święty Franciszek wspomniał też nazizm i stalinizm. Podkreślił, że także dzisiaj mamy do czynienia ze swego rodzaju ludobójstwem spowodowanym przez ogólną i zbiorową obojętność, przez współwinne milczenie Kaina.
Niestety także i dziś słyszymy przytłumiony i lekceważony krzyk wielu naszych bezbronnych braci i sióstr, tych, którzy z powodu swojej wiary w Chrystusa lub z powodu przynależności etnicznej są publicznie i okrutnie zabijani, są ścinani, są krzyżowani, są paleni żywcem lub są zmuszani do opuszczania swojej ziemi.
Podczas uroczystej liturgii doktorem Kościoła katolickiego ogłoszono mistycznego poetę ormiańskiego, mnicha, teologa i mistyka Grzegorza z Nareku. W południe Ojciec Święty spotkał się z wiernymi na modlitwie Regina Celi. W rozważaniach nawiązał do Ewangelii o Tomaszu, który mógł dotknąć tajemnicy paschalnej.
I tak jak Tomasz, także i my wszyscy w tę drugą niedzielę wielkanocną jesteśmy zaproszeni do kontemplowania w ranach Chrystusa zmartwychwstałego, miłosierdzia Bożego, które przewyższa wszelkie ludzkie ograniczenia i rozświetla ciemności, zła i grzechu.
Następnie papież przypomniał, że w sobotę zaprezentowana została bulla o ogłoszeniu nadzwyczajnego roku świętego dedykowanemu miłosierdziu, który rozpocznie się 8 grudnia. Podkreślił, że będzie to intensywny czas, by przyjąć nieprzebrane bogactwa miłosiernej miłości Boga. W pierwszą niedzielę po Wielkanocy obchodziliśmy Święto Miłosierdzia Bożego, które 15 lat temu ustanowił Ojciec Święty Jan Paweł II w dniu kanonizacji siostry Faustyny. Główne uroczystości odbyły się w Krakowie Łagiewnikach. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przyjechali pielgrzymi z Polski i 27 krajów świata, m.in. z Australii, Białorusi, Czech, Filipin, Kanady, Słowacji, Węgier, Włoch, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Metropolita krakowski zachęcał do modlitwy w intencji ojczyzny i całego świata.
Przekazujemy dziś z krakowskiego wieczornika naszym braciom Chrystusowe orędzie pokoju. W sposób szczególny myślimy o tych, którzy niewinnie cierpią na Ukrainie, w Syrii, w Iraku, a szczególnie w Afryce, w ostatnim czasie w Kenii, gdzie zamordowano młodych ludzi, studentów, tylko dlatego, że wyznawali wiarę Jezusa Chrystusa. Przekazujemy orędzie pokoju, myślimy o naszym polskim domu, ciągle miotanym niepokojami wewnętrznymi, dyskusjami ideologicznymi, wzajemnymi oskarżeniami.
W tym kontekście metropolita krakowski wskazał m.in. na niezabliźnione jeszcze rany rodzin i przyjaciół po katastrofie smoleńskiej. Metropolita krakowski wezwał także do modlitwy o ludzi odważnych, którzy w imię Bożego prawa będą bronić życia. Przypomniał niezmienne stanowisko Kościoła dotyczące metody in vitro.
Tak zwana metoda in vitro jest moralnie niedopuszczalna. Ubocznym, ale nieuniknionym jej skutkiem jest niszczenie ludzkich zarodków, czyli ludzkich istot. Cel nie uświęca środków. Pragnienie posiadania dziecka samo w sobie słuszne. Nie może być realizowane metodami niegodziwymi. Przygotowywane projekty przez polskie prawodawstwo budzą słuszne zaniepokojenie i głęboki podział w społeczeństwie. Przypominamy, ta metoda jest niegodziwa i nie godzi się człowiekowi, a tym bardziej chrześcijanom, korzystać z tego rodzaju pseudonaukowych osiągnięć.
Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz zaznaczył przy tym, że dzieci urodzone z metody in vitro są niewinne, a Kościół otacza je swą opieką jak każde inne dzieci. Nawiązując do ogłoszonego przez Ojca Świętego Franciszka jubileuszu miłosierdzia, metropolita krakowski powiedział, że będzie to czas przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. Odbędą się one w lipcu przyszłego roku w Krakowie. Polacy w Madrycie uroczyście świętowali Niedzielę Bożego Miłosierdzia. W parafii świętego Walentego i świętego Kazimierza modlono się także za ofiary Katynia oraz katastrofy smoleńskiej. O szczegółach z Madrytu mówi ojciec Marek Raczkiewicz.
Uroczystej mszy przewodniczył ksiądz profesor Ryszard Hajduk z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wziął w niej udział ambasador Tomasz Arabski, organizacje polonijne oraz licznie przybyli Polacy z Madrytu i okolic. Dla wielu to najbardziej polska niedziela w ciągu roku. Mówi ksiądz profesor Ryszard Hajduk.
Ta niedziela Bożego Miłosierdzia jest czymś wspaniałym, zwłaszcza wtedy, kiedy na obczyźnie, chociażby tutaj w Madrycie, gromadzą się Polacy, którzy wierni testamentowi Jana Pawła II dziękują Bogu za to, że jest miłosierny, że okazał swoje miłosierdzie w Jezusie Chrystusie, że dał nam swojego Syna, który jako zmartwychwstały jest obecny pośród nas i dzięki Niemu możemy żyć już nie dla siebie, tylko dla Boga. Jest czymś wspaniałym, kiedy Polacy potrafią świętować i kiedy dają wyraz swojemu przywiązaniu do ojczyzny, ale także do tradycji, a więc i do wartości takich jak bycie wspólnotą, dzielenie się tym, co dobre, gotowością do przebaczania sobie nawzajem. To również testament Jana Pawła II i to, co wynika z daru Bożego Miłosierdzia dla nas w Chrystusie Jezusie.
Śpiewał chór Krakus z Mostolesu. Piękne stroje krakowskie i śpiew sprawiły, że wszyscy poczuli się, jakby dzisiaj byli w Polsce. Z Madrytu ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Siedemdziesiąt pięć lat temu w nocy z 12 na 13 kwietnia władze sowieckie przeprowadziły drugą masową deportację ludności polskiej w głąb ZSRS. Według danych NKWD wywieziono łącznie około 61 tysięcy osób, głównie do Kazachstanu. Ofiarami deportacji były rodziny rozstrzeliwanych w tym samym czasie jeńców wojennych i więźniów polskich. W niedzielę na Jasną Górę przybyła 25. pielgrzymka rodzin katyńskich. W uroczystościach uczestniczyły rodziny katyńskie oraz delegacje młodzieży. Mszy świętej w intencji Polaków pomordowanych przez Sowietów przewodniczył ksiądz komandor Janusz Bąk, kapelan Federacji Rodzin Katyńskich. W homilii mówił: 75. rocznica zbrodni katyńskiej przynagla nas do modlitwy za naszych rodaków zamordowanych w Katyniu i innych miejscach ZSRR w 1940 roku.
Trzeba przypomnieć słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II do rodzin katyńskich. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Przywołuję te właśnie słowa Chrystusa. Ojcze, przebacz. Są one bowiem szczególnie aktualne dla ludzi, których dotknął dramat niewinnej śmierci ich bliskich. Jesteście świadkami śmierci, która nie powinna ulec zapomnieniu. Tragiczne wydarzenia, które miały miejsce na wiosnę 1940 roku w Katyniu, Charkowie i Miednoje są rozdziałem w martyrologium polskim, które nie może być zapomniane. Ta żywa pamięć powinna być zachowana jako przestroga dla przyszłych pokoleń.
Ulicami Warszawy przeszedł 8. katyński Marsz Cieni. Jest to milczący hołd Polakom zamordowanym przez Sowietów na wschodzie, mówi Rafał Dobrowolski z grupy historycznej Zgrupowanie Radosław.
inicjatywa wyszła z potrzeby, z chęci upamiętnienia tych wydarzeń, tych bohaterów, osób, które zostały zamordowane w ramach tego barbarzyńskiego procederu w Katyniu, bo to byli bohaterowie, ponieważ większość tych oficerów została zamordowanych za to, że nie zgodzili się na współpracę z Sowietami, więc chcemy ciągle ich upamiętniać, chcemy stawiać ich za wzór młodym pokoleniom, tak jak innych bohaterów z polskiej historii. No i myślę, że będziemy to dalej robić, bo jak widać, przynosi to skutek, bo też widać, że coraz więcej jest też młodych ludzi, nawet młodzieży, która po pierwsze się interesuje, zwraca uwagę, ale też już coś wie na ten temat, więc widzimy, że te działania tego typu przynoszą efekt.
W marszu udział wzięło ponad 200 członków grup rekonstrukcyjnych, których na trasie obserwowały tysiące osób. Organizatorem marszu jest Grupa Historyczna Zgrupowanie Radosław i Instytut Pamięci Narodowej. Na miesiąc przed wyborami prezydenckimi główni kandydaci zaprezentowali kolejne spoty. Prezydent Bronisław Komorowski próbuje w nim przekonywać, że chce Polski bezpiecznej, a Andrzej Duda wylicza niespełnione obietnice swojego konkurenta. W spocie PiSu pod tytułem Obiecał i oszukał przytoczono wypowiedzi Bronisława Komorowskiego sprzed 5 lat w sprawie wieku emerytalnego, dopłat dla rolników i podwyższania podatków. W podsumowaniu przypomniano, że wbrew obietnicom wiek emerytalny wydłużono, dopłaty są niższe niż w innych krajach i doszło też do podwyżek 21 podatków. Poseł Marcin Mastalerek z PiSu powiedział, że spot jest elementem szerszej ofensywy rozliczającej Bronisława Komorowskiego.
Już jutro w prawie wszystkich powiatach w Polsce będą konferencje prasowe, a także rozdawanie ulotek przez działaczy, sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, a także innych organizacji, które będą rozliczały 5 lat prezydentury i te obietnice sprzed 5 lat. To hasło obiecał i oszukał powinno być hasłem Bronisława Komorowskiego. Gdyby Bronisław Komorowski miał trochę wstydu, to wtedy nie oszukiwałby Polaków i nie mówił zgoda i bezpieczeństwo, tylko przypomniałby swoje obietnice.
Sztab Bronisława Komorowskiego w spocie pokazuje sceny ze spotkań prezydenta ze światowymi liderami oraz wizyty na poligonach i narady w Pałacu Prezydenckim. W ten sposób sztab chce nas przekonać do tego, że Bronisław Komorowski zapewni nam bezpieczeństwo. W nadchodzącym tygodniu zapowiada się kolejne starcie kandydatów, bo Bronisław Komorowski ma podsumować 5 lat sprawowania urzędu prezydenta. Stany Zjednoczone złożą w Moskwie oficjalny protest dyplomatyczny w sprawie incydentu z udziałem samolotów nad Morzem Bałtyckim. 7 kwietnia rosyjski myśliwiec Su-27 podczas próby przechwycania niemal zderzył się z amerykańskim samolotem zwiadowczym. Rzecznik Pentagonu podkreślił, że w ocenie załogi amerykańskiego samolotu agresywne manewry rosyjskiego pilota było działaniem nieprofesjonalnym i mogącym zagrozić bezpieczeństwu. Według rzecznika Ministerstwa Obrony Rosji myśliwiec Su-27 podleciał w celu identyfikacji amerykańskiego samolotu. Marcin Przydacz, prezes Fundacji Dyplomacja i Polityka, podkreśla, że Rosja jest coraz odważniejsza w swoich prowokacjach.
Nie spodziewałbym się, że protest dyplomatyczny spotka się z jakąś kruchą ze strony moskiewskiej, natomiast w sposób oczywisty tego typu protesty składać należy, a tym bardziej nagłaśniać je. Z polskiego punktu widzenia można by było ewentualny pozytywny wniosek wyciągnąć taki, że Rosjanie na szczęście burzą sobie ten imidż, jaki budowali przez ostatnie kilkanaście lat państwa, być może nie do końca demokratycznego, ale jakoś tam przewidywalnego. W której dopuszczają się kolejnych prowokacji względem państw NATO, czy względem państw Europy Zachodniej, czy względem Stanów Zjednoczonych, pokazuje, że to jednak nie jest tak zupełnie normalne państwo, o czym my oczywiście w Polsce wiemy od dawna, natomiast kraje Europy Zachodniej, ale też w Stanach Zjednoczonych nie zawsze były o tym przekonane.
Incydent z 7 kwietnia to nie pierwsze takie zdarzenie nad Bałtykiem z udziałem samolotu rozpoznawczego USA. W lipcu ubiegłego roku amerykański RC-135U musiał wlecieć w przestrzeń powietrzną Szwecji, starając się uniknąć przechwycenia przez rosyjskie myśliwce. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.